Witam Państwa na 30. Targach Książki Historycznej wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej i mamy teraz przyjemność gościć pana doktora habilitowanego Patryka Pleskota. Będziemy rozmawiać o pewnym adresie, ale nim do tego przejdziemy, są jeszcze dwie inne nowości. Ja już nie nadążam za panem profesorem. Są dwie inne nowości, które są też dostępne w stoisku 74-75. Słów kilka, panie profesorze. Co to za książki, czego dotyczą? Nim przejdziemy do Alei Szucha.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Miło mi, że państwo goszczą tutaj na tym spotkaniu. Te książki, które wskazał przed chwilą pan redaktor, dotyczą historii Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie. Była to instytucja działająca, jak tytuł wskazuje, podtytuł w pierwszej dekadzie istnienia Polski, tej powojennej. No i można ją uznać za taki symbol tego bezprawia panującego, czy związanego z instalowaniem władzy komunistycznej na ziemiach polskich po 1945 roku, no bo był to sąd, który skazywał z przyczyn politycznych po prostu polskich obywateli często na śmierć. Staram się w tych dwóch częściach, powiedzmy, czy w dwóch tomach, czy są takie dwie pozycje miniserii dotyczącej Wojskowego Sądu Rejonowego, pokazać z jednej strony mechanizmy funkcjonowania tego sądu, pewne struktury, no, taką mechanikę działania, jeśli tak mogę powiedzieć, struktury, kadry, statystyczne ujęcie orzecznictwa tego sądu, a w drugiej książce przybliżam postaci ponad 50 sędziów, PO sędziów czy asesorów z prawem do orzekania, którzy właśnie wydawali te wyroki w Wojskowym Sądzie Rejonowym. Postacie bardzo ciekawe. Dla mnie chyba największym takim zaskoczeniem może było to, że każdy z 11 szefów i zastępców szefów Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie był przedwojennym inteligentem, prawnikiem. Część zresztą miała przeszłość akowską. To było takie dość szokujące dla mnie odkrycie. To jest 11 osób. Każdy z wyjątkiem jednego, który miał wykształcenie niepełne wyższe, było wykształconymi osobami, w większości prawnikami przed wojną. No, przedwojenna inteligencja, można by powiedzieć. Tak więc dla mnie to było bardzo nawet takie zadziwiające. Oczywiście w tym sądzie mamy również sędziów, którzy już należeli do tego sędziów nowego typu, prawda, wykształconych w cudzysłowie. W Duraczówce, czy tutaj w tym kontekście bardziej w oficerskiej szkole prawniczej, która funkcjonowała od 1948 roku. Tak więc mamy też rzeczywiście osoby, no wręcz półanalfabetów nawet, którzy w tym sądzie by się znaleźli. Jest taki jeden sędzia, któremu zarzucano, że jeszcze nie opanował w pełni zasad języka polskiego, a był Polakiem, nie był Rosjaninem akurat. No ale mamy też inteligentów przedwojennych. Tak więc to jest taka rzecz moim zdaniem warta wspomnienia, która jakoś mi najbardziej się narzuciła przy pisaniu tych dwóch książek. Przy czym też bardzo ważne jest, o czym te książki nie są. Nie są paradoksalnie, może to nie zabrzmi dobrze, ale nie są o ofiarach. To znaczy ja nie przypatruję się konkretnym procesom, konkretnym właśnie osobom skazanym. Mamy już zresztą opracowania dotyczące takich spraw jak kwestia, nie wiem, skazania rotmistrza Pileckiego czy biskupa Czesława Kaczmarka. Są takie duże procesy polityczne pokazowe, które mają swoje monografie, ale tutaj skupiam się, dlatego podtytuł tej książki to jest widok od wewnątrz. Skupiam się na tym samym sądzie, prawda? Przypatruję się, powiedzmy, katom, a nie ofiarom. Tak więc to tyle. Może proszę mi, panie redaktorze, mitygować, bo to mogę mówić też dłużej niż o tym Szucha.
To ja jak przedstawiciel handlowy. Stoisko numer 74 i 75. Zapraszam państwa. Najnowsze dwie pozycje pana doktora habilitowanego Patryka Pleskota. A teraz przechodzimy do książki, która jest dla mnie zdumiewająca, ale też i nie. Będę teraz ja trochę, może nie tyle jak sędzia, ale jak prokurator, bo jakiś czas temu w magazynie na Marszałkowskiej znalazłem taką książkę, której długo poszukiwałem, a o której mi powiedział, no chyba mogę powiedzieć to głośno, mimo że to było w prywatnej rozmowie przy kawie, dr Witold Bagiński, że pan pisał doktorat, no właśnie, o czym pan pisał doktorat, panie
no, to profesorze? Jak to było w Monty Pythonie, teraz coś z zupełnie innej beczki, bo doktorat był o kontaktach intelektualnych polskich i francuskich historyków w latach 56-89 na przykładzie francuskiej szkoły Annale, takiej nieklasycznej historiografii francuskiej. No mówię, trochę inne, mocno nawet inne zagadnienie.
A tam byli tacy historycy, którzy opisywali kulturę materialną Europy, do której przykładali ogromną wagę. Ja pamiętam, miałem takiego wykładowcę, który na zajęciach z filozofii polityki, który zawsze mi mówił: panie Dutkiewicz, pan patrz w jakim kontekście materialnym, urbanistycznym, krajobrazowym, klimatycznym pewne idee się pojawiają. Ja to ignorowałem przez długie lata, ale potem rzeczywiście, jak po raz kolejny zacząłem sięgać do książek historyków, o których pan doktor mówił, przede wszystkim monumentalnego dzieła Ferdynanda Brodela o rozwoju kultury europejskiej w basenie Morza Śródziemnego, to ja zrozumiałem, co miał na myśli. Ja musiałem do tego dojrzeć. Byłem za młody, kiedy te uwagi słyszałem, ale potem zacząłem to rozumieć. I to się wszystko łączy z tą książką, proszę państwa. Nie oszalałem, dlatego że mam czasami taki dyskomfort, jeśli chodzi o pisanie przez polskich historyków, że dużo się pisze w oparciu, no to jest oczywiste, o archiwa, ale tak mało się pisze o kulturze materialnej, w której żyjemy. To jest też ważne w tym sensie, że rzeczywiście ta polska kultura materialna jest mocno przetrzebiona przez historię, przez obie wojny światowe, zwłaszcza drugą. A tutaj dostajemy do rąk, proszę państwa, książkę, która pod każdym względem jest wyjątkowa. Po pierwsze formatu, bo ten format bardzo lubię i on jest prosty w obsłudze i po prostu miły. To nie jest książka bardzo ciężka na przykład, tylko ona jest naprawdę świetnie zaprojektowana typograficznie i jeśli chodzi o fotografię, o rozkład tekstu. Gratuluję, panie profesorze. I jest dzielona na dwie części, to znaczy jest ta warstwa, o której pan profesor zaraz będzie mówił, ale jest też warstwa napisana przez architekta, ponieważ państwo na pewno mijacie, czy idąc od strony Placu Unii Lubelskiej, czy od strony Alei Ujazdowskich, nieraz pewnie budynek, w którym obecnie znajduje się Ministerstwo Spraw Zagranicznych, monumentalny, specyficzny, charakterystyczny dla swojej epoki. I to jest wszystko pięknie opisane przez pana Grzegorza Mikę. Meble, projekt tego budynku, jak on miał wyglądać, jak ostatecznie wygląda, jak były zaprojektowane poszczególne pomieszczenia. Super. Ale potem jest warstwa pana profesora. Warstwa historyczna. Zacznijmy od tego, przed wojną, jaki to był budynek, którego resortu?
Tylko jeszcze a propos tego, co mówił pan redaktor, tutaj wielkie jakby podziękowania czy zasługi, jeśli chodzi o opracowanie tej książki, należą się wydawnictwu, prawda, i pani grafik Małgorzacie Podziomek, no bo to one, te osoby zaangażowane w jakby formę, prawda, dzięki nim mamy tak ładną rzeczywiście wizualnie
książkę. To są takie detale, nie wiem jak to państwu pokazać, ale na przykład fajne wielkoformatowe zdjęcia, to jest kapitalne. Dla oka.
Ale też bardzo detaliczne właśnie zbliżenia, zoomy, prawda, na konkretne, bardzo małe elementy.
Tak, są na przykład kandelabry świetnie pokazane. O, tutaj jest też fajne zdjęcie, gdzie są fragmenty obić, krzesła, sufity. Proszę zobaczyć. Piękny budynek i pięknie to jest wszystko pokazane. I w ogóle wszystko utrzymane jest w tonacji kolorystycznej, takie jak okładka, naprawdę. To jest w ogóle kapitalna rzecz, przepiękna rzecz. Zbliżają się święta, na prezent idealna książka.
I to właśnie wielka też zasługa całego zespołu od opracowania graficznego, od doboru zdjęć. Tak więc tutaj ja tutaj zupełnie sobie tego nie przypisuję tej zasługi. Ja rzeczywiście odpowiadam za tekst historyczny. Trochę tam pomagałem, powiedzmy, przy opisie niektórych zdjęć, ale no,
detali właśnie.
No tak, te detale też zawsze na mnie robią największe wrażenie. W ogóle trzeba powiedzieć, że ten budynek jest teraz, on jest w dobrym stanie, to znaczy rzeczywiście tam była taka troska o to, żeby zachować ten jednak unikalny styl takiego polskiego art deco właśnie, to jest jeden z nielicznych oryginalnych zachowanych jeszcze z okresu międzywojnia, prawda, i no, który przeszedł przez wojnę, przeszedł przez komunizm, chociaż rzeczywiście tam był taki moment, zwłaszcza w latach 70., kiedy komuniści zaczęli zastępować no, te zużywające się naturalnie meble, no, zacami, zamiennikami komunistycznymi, no i to było barbarzyństwo, można by powiedzieć, z punktu widzenia właśnie historii sztuki, ale na szczęście to udało się jakoś zatrzymać, czy nawet te meble, które już bezpowrotnie straciliśmy, odtworzyć, czy zastąpić analogicznymi, autentycznymi. Tak więc pod tym względem rzeczywiście budynek prezentuje się, zwłaszcza od wewnątrz, bardzo, bardzo atrakcyjnie. jeżeli ktoś lubi ten styl, bo też znam osoby, którym zupełnie to nie, jakby nie pasuje, prawda? Ale no to już de gustibus. Natomiast odpowiadając już na pytanie pana redaktora, ten budynek został dodany tak z pompą, zresztą była spora uroczystość z tym związana, w 30 roku, kiedy to zainaugurowano tutaj działalność Ministerstwa Oświecenia Publicznego i Wyznań Religijnych. No dzisiaj nic takiego już nie istnieje, ale był to rzeczywiście resort dość specyficzny dla tej epoki międzywojnia, który z jednej strony łączył funkcje, byśmy powiedzieli, resortu edukacji dzisiaj z funkcjami pewnego ministerstwa do spraw religijnych, prawda? Tak to można by określić.
Ale nie był to urząd do spraw wyznań.
No nie był to urząd do spraw wyznań. Znaczy był, ale w pierwotnym znaczeniu, prawda, który później został zawłaszczony przez ten komunistyczny urząd do spraw wyznań, który zajmował się głównie represjonowaniem wyznań z katolickim na czele, ale nie tylko. I również ten, moim zdaniem warto właśnie to podkreślić, że to są te wyznania religijne. Druga Rzeczpospolita jest krajem wielowyznaniowym i gdzieś to ministerstwo no, symbolizowało tą wielowyznaniowość, przepraszam. Tak więc to jest w ogóle dość ciekawe miejsce, bo ta Aleja Szucha była taką dzielnicą urzędniczą w zamysłach decydentów drugiej RP, już w systemie sanacyjnym. Chciano tu stworzyć taki downtown, byśmy powiedzieli, czy trochę z przekąsem mówiąc, taki odpowiednik Mordoru dzisiejszego. No Mordor to jest ta dzielnica, prawda, w Warszawie, taka urzędnicza. No i oczywiście pół serio, ale bardziej żartem mówiąc, no takim Mordorem, prawda, międzywojnia miała się stać ta dzielnica na Dolnym Mokotowie, związana właśnie z Aleją Szucha. Tam powstawały urzędy państwowe, Najwyższa Izba Kontroli później była otwarta. Taka dzielnica, elegancka dzielnica urzędnicza. To miał być taki symbol Warszawy, tej odbudowanej, ale jeszcze w tym kontekście zaborczym, prawda, a nie II Rzeczpospolitej oczywiście, gdzie taka elegancka dzielnica urzędnicza miała właśnie działać i budynek Ministerstwa właśnie Oświecenia Publicznego i Wyznań Religijnych, otwarty szumnie z obecnością prymasa Kakowskiego był. No i to ministerstwo rzeczywiście zaczyna tam funkcjonować i lata 30. tam to ministerstwo działa. Jakbyśmy warszawiaka zapytali do powiedzmy 1 września 1939 roku, z czym mi się kojarzy nazwisko Szucha. Pamiętajmy, że Szuch to był architekt, prawda? To był architekt jeszcze działający w I Rzeczypospolitej pod sam koniec, to Aleja Szucha by się kojarzyła pewnie może części warszawiaków z niczym, a tym, z którym by się kojarzyła, no to właśnie z taką dzielnicą elegancką, gdzieś urzędniczą, gdzie może ci urzędnicy sobie pracują, prawda? Czyli takie skojarzenie, powiedzmy, neutralne, może pozytywne, no bo dzielnica elegancka, dobrze nowoczesna jak na tamte czasy.
Nowe Ujazdów też to
tak,
wchodziło.
Tak, tak, taka prestiżowa, prawda? Więc to skojarzenie mogłoby być pozytywne. No ale może nie od zupełnie 1 września, ale już właściwie od początku października 1939 roku to skojarzenie zaczyna nam się diametralnie zmienić. Bo dzielnica jest urzędowa, jak mówiłem, urzędnicza, jest dobra infrastruktura, no to od razu zainteresowało Niemców, którzy od początku października zaczynają Warszawę okupować i oni tam sobie zamierzyli stworzyć własną dzielnicę urzędniczą, taką no do... Taki punkt po prostu logistyczny, prawda, do tej administracji okupacyjnej, warszawskiej, ale nie tylko. I tam zaczynają powstawać na Alei Szucha pod różnymi adresami poszczególne instytucje, czy siedziby instytucji tego już okupacyjne, nazistowskie, niemiecko-narodowo-socjalistyczne. I w tym również Aleja Szucha przed 25 zostaje zamieniona na jedną z siedzib, nie wszystkich. Ogólnie można powiedzieć, że taki najbardziej specyficzna rzecz to jest areszt śledczy gestapu, prawda? Ale tam też mieścił się główny komendant, siedziba głównego komendanta policji bezpieczeństwa niemieckiej, czyli tym SIPO, prawda? Częścią SIPO było gestapo. Tak więc no, jeden z najbardziej no, mrocznych instytucji, policja polityczna powiedzmy najogólniej, odpowiedzialna po prostu za stworzenie systemu represji w okupacyjnej Warszawie i nie tylko w całej na całych okupacyjnych terenach polskich. Tak więc bardzo szybko ta nazwa Szucha zaczyna, pomimo zmiany, bo tam w pewnym momencie to Niemcy zmienili na Straße der Polizei, prawda, na ulicę policyjną właśnie, ale ludzie i tak mówili Szucha. I wkrótce ten Bogu ducha winny, prawda, architekt, no jego nazwisko staje się synonimem, czy symbolem może tak, no nie jest jego winy oczywiście, staje się symbolem terroru okupacyjnego po prostu. Pawiak i Szucha. Umślak Plac, jeszcze do tego dodamy, tak. Prawda? No i mamy tą topografię no, takich no, miejsc no, najbardziej kojarzących się z terrorem i budzących po prostu przerażenie, zresztą bardzo zrozumiałe, warszawiaków.
Panie profesorze, rozpoczyna pan swoją partię tekstu w książce cytatem z Antoniego Reńskiego.
No to właściwie...
Co to jest za książka?
Powiem tak, właściwie same te cytaty Reńskiego by wystarczyły, bo to jest książka, która mówi sama za siebie. To są wspomnienia Antoniego Reńskiego, który był po prostu więźniem, ofiarą tego systemu represji, przeszedł przez po prostu ten cały... maszynkę tortur, prawda, przez Aleję Szucha. Też miał doświadczenie z Pawiakiem. No jest jedną z tych ofiar, która na szczęście dla nas, historyków, chyba obywateli, tak można by powiedzieć, opisała to. Opisała to z własnej perspektywy, subiektywnej oczywiście. To nie jest tak, że jak on to opisał, to już nic nie można więcej powiedzieć. No to byłaby przesada. Ale rzeczywiście jest to takie najbardziej chyba przejmujące, znane świadectwo jednej z ofiar Szucha, opublikowane w formie książkowej. I ten subiektywny, czasem może niekoniecznie zawsze trafny historycznie pod względem takich faktografii czysto opis, jest moim zdaniem świetnym takim przewodnikiem. Antoni Reński jest dla mnie przewodnikiem poprzez kolejne etapy tej historii Alei Szucha i jego cytatami okraszam wstęp czy fragmenty poszczególnych części. No bo jak mówię, to jest taki świadek trochę, przewodnik, z którym możemy iść po tych pomieszczeniach katowni przy Alei Szucha.
Jeszcze mam takie pytanie, dlaczego, czy w ogóle Niemcy to w jakikolwiek sposób uzasadniali i dlaczego wybrali akurat ten budynek na siedzibę?
Logistyka. To jest niemiecka po prostu tutaj, prawda, praktyczność. To jest dzielnica, która po prostu architektonicznie się nadaje. Jest tam dużo przestrzeni, są dużo gmachy, jest dużo biur, ale może są też piwnice, które można przerobić na areszty. Tak więc logistycznie wygląda to dobrze. Dzielnica reprezentacyjna. Tak więc myślę, że takie cechy, nie była takiej żadnej jakiejś ideologii może tutaj dołączonej. Cechy czysto, taki czysto praktycyzm, logistyka, ale na przykład ten orzeł, który był na gmachu, gdzieś w tym momencie opisuje chyba ten orzeł, który był na gmachu przy Alei Szucha 25, Niemcom się spodobał. On był bliski do tego, podobny do tego niemieckiego, to więc nawet tego nie zdjęli, go tam powiedzmy okrasili swoją ornamentyką, prawda? Tak więc może tym też jakaś architektura im się podobała, prawda? Taka, która niektóre też berlińskie, prawda, gmachy przypomina, ale no, był to czynnik jednak drugorzędny, zadziałała po prostu kwestia logistyczna. Jest centrum, jest zaplecze. Tutaj będziemy tworzyć tą administrację systemu represji.
Jeśli tak można powiedzieć, to jest słowo może trochę nieadekwatne, ale jakich przeróbek dokonano, żeby to działo jako miejsce po prostu służące do śledztw, do przesłuchań, do tortur?
Paradoksalnie nie tak dużo, bo maszyna tortur jest również maszyną administracyjno-biurokratyczną. Tak więc właściwie całe pierwsze, drugie, trzecie piętro, czy ich większość, to przejęli po prostu urzędnicy. Inna sprawa, że ci urzędnicy byli też przesłuchującymi w ramach swoich obowiązków służbowych, prawda? Przesłuchiwali ludzi w sposób bestialski. Tak więc to jest ta dla mnie zawsze upiorna mieszanka takiej właśnie wtłoczenia no, represji, to tortur, prawda, najgorszych bestialstwa w suche ramy biurokratyczne, prawda? To jest bardzo charakterystyczne przecież dla tych niemiecko-narodowo-socjalistycznych rozwiązań. Natomiast rzeczywiście, jeżeli coś przerabiano, to głównie ten parter i piwnice, bo na parterze głównie mieściły się takie no, sale przesłuchań, ale w sensie takie poczekalnie, byśmy powiedzieli, gdzie spędzani ludzie czekali na przesłuchania. Może o tym jeszcze powiemy. W piwnicach zrobiono cele i też no, trupiarnia. Było takie miejsce, które nazywano trupiarnią. No, chyba nie trzeba tłumaczyć, co trupiarnia oznacza. Tak więc nie było jakichś wielkich może przemeblowań. Tutaj nie wyburzano strasznie dużo jakby tego wnętrz. Najbardziej przerabiano parter i piwnice. Natomiast trzeba powiedzieć, że cały ten budynek i cała ta dzielnica policyjna, bo tak to ten obszar zaczęto nazywać, którego centralną punktą była ta Straße der Polizei, czyli ulica policyjna, czyli Szucha, no, stał się taką twierdzą trochę. Tam były zasieki, tam były posterunki najróżniejszych służb porządkowych niemieckich. Rzeczywiście bardzo ciężko było, no, była taka twierdza, trochę jak oblężona twierdza, bardzo tam ciężko było osobom niepożądanym, czy znaczy niespędzanym wejść. Dlatego też akcje nie miały odbijania więźniów, na przykład nie robiono tego właściwie w dzielnicy policyjnej czy na Alei Szucha. Były takie dwie sprawy, gdzie próbowano zlikwidować SS-manów i to były dwa przypadki nieudanych akcji AK. Tak więc rzeczywiście bardzo ciężko było stamtąd wyjść, uciec po prostu, ale to powiedzmy jest na zewnątrz. Te zmiany nastąpiły na zewnątrz właśnie przez stworzenie takiej twierdzy, przez system zasieków, posterunków, patroli. Natomiast sama bryła budynku pozostała, jaka pozostała, a w środku nie zmieniono aż tak bardzo dużo.
No już wywołał pan ten temat. Oczekiwanie jako forma tortury.
Tak zwane tramwaje. Nazywano to tramwajami. To są cztery takie pomieszczenia, gdzie były podłużne ławki, trochę przedzielane takie fotelami, powiedzmy, co się trochę kojarzyło z tramwajami. I właściwie znowu, no, moglibyśmy zacytować, prawda, pana Reńskiego i to by nam jakby załatwiło temat, bo rzeczywiście on to w sposób przejmujący opisuje. Jak sobie czytałem te różne właśnie no, takie no, sytuacje dramatyczne, które spotykały tych ludzi, którzy trafiali na Szucha, to ja mam od razu skojarzenie z Borowskim i z obozami koncentracyjnymi. Naprawdę. Może to jest przesada, no ale takie skojarzenie po prostu miałem, bo ci ludzie wpadają po prostu w jakieś piekło, prawda? No dobrze, to jest mniejsza jest tego skala, prawda? Część jednak wychodzi, mniejszość, ale takie poczucie po prostu bezsilności wobec zła, prawda, którego doświadczamy, jest moim zdaniem dość podobne. No mówię, może przesadzam z tym skojarzeniem, to jest tylko skojarzenie. Ale tramwaje, wracając już do tego konkretnego wątku, to były, jak już mówiłem, takie izby poczekalnie powiedzmy, ale to brzmi niewinnie. Tam ludzie potrafili nieraz i tygodniami siedzieć, spędzani gdzieś z przesłuchania na przykład, czy czekający na przesłuchanie. Bo często jest tak, że osoba trafia do tego tramwaju, tam siedzi kilkanaście godzin, jest brana na górę, właśnie na piętro na przesłuchanie, wraca, prawda, ledwo żywa do tego tramwaju, gdzieś tam brocząc krwią, prawda, przy ścianie czeka i mija kolejnych kilkanaście godzin i może być z powrotem na to czy przesłuchanie brana albo zwieziona z powrotem na przykład na Pawiak, prawda, do celi. Oczywiście obowiązują tam drakońskie zasady, nie można mówić, nie można się ruszać, bo wartownik po prostu od razu bije, potrafił bić po prostu, bo miał zły humor. Tak więc rzeczywiście taki przedsionek piekła, można by powiedzieć, przed tymi przesłuchaniami, ale już to piekło samo w sobie. Oczywiście było niekiedy tak, że ktoś trafiał do tego tramwaju, powiedzmy, nie wiem, na dwie godziny i jakoś nic strasznie mu się złego może nie stało, ale to są wyjątki. Jak ktoś już wpadał w ten system, to jak w procesie Kawki, prawda, no trudno było się z tego wydobyć, wykpić w jakiś sposób, a trafiali tam, to jest też taki symbol no, właśnie wszechwładnego zła, bo nie trzeba było nic zrobić, żeby tam trafić. Nie trzeba było być konspiratorem, nie trzeba było działać w Armii Krajowej czy w innych organizacjach tego typu, czy wcześniejszych. Nie trzeba było malować, nie wiem, kotwicy, no to też później, dobrze. Nie trzeba było, nie wiem, no, działać po prostu w jakimkolwiek podziemiu, w tajnym nauczaniu, czyli rzeczywiście mieć jakiś zarzut, który Niemcy mieliby jakieś obiektywne powiedzmy punkt zaczepienia, żeby nas o coś oskarżyć. Ale wystarczyło to, że nie wiem, kobieta idąc ulicą miała ładne futro, które się spodobało żonie, prawda, SS-mana. Albo jakiś mężczyzna szedł z ładną skórzaną teczką, prawda, którą Niemiec chciał sobie zabrać. Albo że po prostu byliśmy ofiarami łapanki, prawda. No, akurat znaleźliśmy się w złym miejscu, w złym czasie. Tak więc trafiali tam naprawdę wszyscy, zupełnie przypadkowi ludzie, w tym dzieci, kobiety w ciąży, oczywiście mężczyźni, staruszkowie. No, każdy mógł do tego tramwaju trafić i naprawdę nie zależało od tego, czy coś zrobiliśmy, czy nie, jak będziemy potraktowani. Bo to zależało tak naprawdę od szczęścia, od dobrej woli SS-mana, od jego humoru, od tego, czy przesłuchujący będzie w jakiś bardziej, prawda, energiczny, czy będzie znudzony, czy pierwsze to, co powiemy, się spodoba, czy nie. Zupełnie, no, przerażająca po prostu brak poczucia bezsilności mam wrażenie tych ludzi, bo oni zdawali sobie sprawę, że cokolwiek, zawsze po pierwszym przesłuchaniu, że cokolwiek zrobią, cokolwiek powiedzą, to i tak spotka ich w najlepszym wypadku wywiezienie na roboty przymusowe do Niemiec, a wcale może nie w najgorszym przypadku śmierci już w na samym szuchu, bo dla niektórych śmierć po prostu wybawieniem. No, byli tak już skatowani, tak zmęczeni, tak zmaltretowani, że próbowali, i mamy mnóstwo świadectw, jak ludzie po prostu próbowali się zabijać, prawda, w tych tramwajach czy w tych celach, no, o których jeszcze powiemy w izolatkach, bo po prostu nie wytrzymywali tego. Tak więc no, wpadamy w jakiś wir, jakąś czarną dziurę totalitarnego terroru, no, którego właśnie początkiem są te tramwaje.
Zaraz przejdziemy do izolatek, bo im pan poświęcił oddzielny rozdział, ale jeszcze chciałbym zapytać, to jest kamienica, która jest pokazana na zdjęciu na stronie 142, proszę państwa, na pewno ci wszyscy, którzy mijają MSZ, vis-a-vis kojarzą tę kamienicę, po wojnie kamienica prominentów, tak się też złożyło, że mieszkał tam między innymi Stefan Kisielewski. Nie wiadomo tak naprawdę dlaczego pośród, no tam był Bieńkowski sąsiadem, no paru komunistycznych prominentów. Do dzisiaj to jest bardzo prestiżowy adres i prestiżowe miejsce, co nawet z niektórych lekkich afer dotyczących nieruchomości w Warszawie wiemy. Ale jaką rolę to miejsce pełniło przed wojną i wojną?
Bo mówimy o tej spółdzielni mieszkaniowej Proporzec, tak? To jest ta pierwsza nazwa, która się pojawiła jeszcze w międzywojniu. I to jest niesamowity taki element, powiedziałbym, długiego trwania. To znaczy już w międzywojniu rzeczywiście, jak mówiłem, była to dzielnica dość szykowna, elegancka. I w tej spółdzielni mieszkaniowej Proporzec często osiedlała się, no powiedzmy, elita sanacyjna jeszcze, prawda? Wysocy urzędnicy, oficerowie, rzeczywiście takie miejsce szykowne i tam tą elitę taką warszawską, no oczywiście nie jest jedyne to miejsce, ale ta elita, powiedzmy, gdzieś tam mieszkała. W czasie wojny, w czasie II wojny światowej, to te dość luksusowe, jak na tamte czasy, apartamenty, niezniszczone zresztą bombardowaniem Warszawy w 1939, przejęła elita nazistowska, byśmy powiedzieli, hitlerowska, prawda, niemiecka. I tam wielu wysokich funkcjonariuszy, ważnych person w okupowanej Warszawie i nie tylko, zamieszkało. Żeby było jeszcze ciekawiej, po 1945 roku, kiedy Niemcy uciekli, dzielnica też nie została zniszczona przez Hitlera. To jest też ciekawy wątek w całej tej historii, w ramach tej sukcesywnego niszczenia miasta po Powstaniu Warszawskim. Tam często tą spółdzielnię mieszkaniową Proporzec, która oczywiście zmieniała później nazwę, zasiedli prominenci komunistyczni, prawda? Czyli mamy takie długie trwanie, no po prostu, jak widać, się skutecznie to przyciągało i mamy elitę sanacyjną, no, nazistowską, komunistyczną. Jak pan redaktor twierdzi, jest to nadal dość ważny adres.
Pożądany adres.
Pożądany adres również w dzisiejszej historii. Znaczy, sam nie wiem do końca, co z tego wynika, ale no myślę, że jest to ciekawa glosa do tego całego tematu. Ale a propos jeszcze miejsc, które są ciekawe i towarzyszą Alei Szucha 25, to proszę zauważyć, że blisko, właściwie po sąsiedzku, znajdował się gmach kasyna, prawda? Budynek eleganckiego kasyna, no, które było nie tylko dla Niemców, ale też dla Polaków, którzy by się wciągnęli w to. Zresztą Armia Krajowa, Ruch Oporu ogólnie bardzo zakazywał chodzenia do tego kasyna. No, jednak część osób tam chodziła i tam też to mi się kojarzy, przepraszam za jakieś może nie najmądrzejsze skojarzenia, ale mamy Campo di Fiore, prawda? I ten wiersz, gdzie mamy karuzelę, a obok, prawda, getto. No tutaj też mamy kasyno, a obok mamy katownię na Szucha. Znowu, może tutaj są, może trzeba proporcje zachować przy tych porównaniach, ale właśnie jak czytałem sobie o tym kasynie, to zawsze takie skojarzenie miałem.
No dobrze. Tortura oczekiwania została jak gdyby opowiedziana przez pana profesora i jest opisana w książce. Jest jeszcze tortura, która nawet dzisiaj w zakładach karnych, oczywiście to jest nieporównywalne, ale zawsze forma izolacji jest jedną z najcięższych kar, jaką się nakłada na osadzonych.
No, przy czym te warunki tej izolacji były wtedy tragiczne zupełnie. Ci ludzie często przymierali głodem, dosłownie umierali po prostu z głodu.
Za co się trafiało do izolatki?
Za nic, można by powiedzieć. To była decyzja danego przesłuchującego. Często było tak, że przesłuchanie po prostu ciągnęło się na tyle długo w noc, że już i nie tylko przesłuchiwany oczywiście, ale przesłuchujący mieli już dość i po prostu takiego człowieka, no akurat tramwaj mógł być zapchany, prawda, że tam było dużo ludzi, no to akurat była wolna izolatka, no to takiego człowieka się do izolatki wrzucało, a było na przykład za późno, żeby go już odtransportować do Pawiaka, bo często to było tak, że ci więźniowie krążyli między Pawiakiem, Pawiak, tramwaj, przesłuchanie, tramwaj, Pawiak, no ale właśnie też izolatka. Tych cel nie było dużo, około 10. Zresztą nie wszyscy siedzieli osobno. To też jest charakterystyczne. Były przykłady, że siedziało parę osób po prostu, bo było akurat zapchane inne miejsca, gdzie coś trzeba było z tymi ludźmi zrobić. Tak więc czasami była to taka kwestia, znowu mówiąc brzydko, logistyczna. No, nie było co z daną ofiarą zrobić. Ale często oczywiście, jak pan redaktor zauważył, była to forma kary. Gdzieś tam jeszcze nie zapadł wyrok. Zresztą wyroki zapadały zaocznie, bez wiedzy w ogóle podejrzanych, ale czasami no, był zator po prostu, bo spraw było tak dużo. Trzeba było jakoś jakieś szykany stosować. No to taką szykaną było oczywiście izolowanie takiego człowieka, przechowywanie go w tym na 24 godziny na dobę w małej klitce bez właściwie jedzenia, tylko tam z wodą czy jakimś suchymi okruchami chleba. I były przypadki osób, które siedziały w tej izolatce nawet kilka miesięcy, prawda? To najdłuższe są takie przypadki, a przeszły przez te izolatki bardzo znane postacie, chociażby sama Irena Sendlerowa, prawda? Czy Antoni Pajdak, działacz polityczny. Tak więc tutaj też są osoby no, znane powszechnie, które miały no, epizod, to za mało powiedziane właśnie, no, gehenny przeszły przez te izolatki. I tam ludzie po prostu też ginęli. Były sytuacje, że po prostu strażnik otwierał rano cele, a tam leżały już zwłoki, prawda, osoby, która po prostu nie wytrzymała przesłuchania, nie wytrzymała zimna, nie wytrzymała głodu. Takie zwłoki zaciągano pod taki składzik właściwie pod schodami który był w piwnicach, zwany właśnie trupiarnią i tam po prostu wrzucano, prawda? I gdzieś tam później nocą przeważnie wywożono, żeby za bardzo nie było widać, ale zdarzało się tak, że jakiś trup leżał na korytarzu po prostu dłuższy czas, bo nie miał się nimi zająć. Ludzie umierali w tych tramwajach też, tak więc nagle się okazywało, że osoba, która koło nas siedzi, długo się już nie rusza, patrzymy, już jest zimna, prawda? No takie rzeczy też miały miejsce, jest to opisane. A do tego jeszcze, a propos tych też atmosfery w tramwajach, ale też tych izolatkach. No wszędzie budynek był tak na tyle nagłośniony, że naprawdę było cały czas słychać z każdego miejsca po prostu no, krzyki ludzi torturowanych, prawda? Jęki, cierpienia, no to wszystko się nakładało, no bo mamy tramwaje, mamy izolatki, mamy trupiarnie, mamy korytarze, no ale mamy właśnie też przesłuchania. I tutaj jak Państwo mają jakiekolwiek tylko przesłuchania, znaczy skojarzenia ze przesłuchaniami, czy to komunistycznymi, czy to nazistowskimi, czy to wojennymi, czy to już powojennymi, no to wszystko najgorsze, co Państwo mogą sobie wyobrazić, to tam się działo, prawda? Od znęcania się psychicznego oczywiście często, no po najgorsze tortury fizyczne. Nie wiem, czy tutaj jest też sens jakoś je podawać, naprawdę to jest koszmar. To jest, twórcy horrorów nie są w stanie wymyślić, przeskoczyć rzeczywistości po prostu. Rzeczywistość ma większą niestety wyobraźnię również w tej dziedzinie niż fikcja.
Próbę takich najsłynniejszych odbić.
I to jest tak, jeśli chodzi o samą Aleję Szucha, właśnie ten Strasse der Polizei, dzielnicę policyjną, to tam odbić właściwie nie organizowano. Były próby ucieczki rzeczywiście na samym początku i na samym końcu, kiedy te jeszcze zasieki, prawda, czy ten system kontroli nie był taki bardzo sprawny. Natomiast słabym punktem był ten dojazd, były te konwoje, które jeździły na przykład z Pawiaka na Szucha, prawda, czy z Szucha na Pawiaka. I tutaj w tym momencie starano się...
Jest nawet mapa, pan profesor zamieścił.
Tak, starano się właśnie w tym jakby najsłabszym ogniwie tej kontroli organizować jakieś formy odbicia i Państwo doskonale znają najbardziej znany przykład tego, no bo to każdy zna z lektur szkolnych, to jest akcja pod Arsenałem oczywiście i próba odbicia Rudego przez kolegów z Parasola, prawda, ogólnie Szarych Szeregów, 43 rok, Państwo doskonale to znają. On właśnie wracał z Szucha na Pawiaka. No to jest ta najbardziej znana sprawa. Parę takich przykładów jeszcze mamy, ale mówię, to nie jest sam Szucha, czy nie jest to sam gmach, bo tam właściwie było to niemożliwe.
Tutaj o tej drodze pan profesor wspominał, mówił, to jest ta mapka zamieszczona w książce. Jak wyglądała ówczesna droga? i samochód, w którym przewożono.
Z Szucha na Pawiaka, z Pawiaka na Szucha. To jest ten jakby droga, którą w największym punkcie kulminacyjnym, znaczy w punkcie kulminacyjnym, kiedy ten i areszt, i więzienie działało najsprawniej, to dwa razy dziennie, prawda, w jedną i drugą stronę jeździły te transporty. No i to jest właśnie ten moment, gdzie można było działać. I jak mówię, najlepszym przykładem, chyba najbardziej znanym, takim ikonicznym już, no częściowo tylko udanym, bo niestety Rudy, jak wiemy, zmarł w wyniku odniesionych ran. Była właśnie akcja pod Arsenałem. Ja wspomniałem już o dwóch takich akcjach, o próbach likwidacji dwóch SS-manów związanych, urzędników też pracujących w tym dzielnicy policyjnej, też 43 roku. W tym momencie już mi, kurczę, to trochę ucieka w pamięci. Ale to w albumie jest. Są opisane te dwie sprawy. Niestety akcje zakończone niepowodzeniem. To była akcja Strom, bodajże od nazwiska właśnie tego gestapowca, którego zamierzano zlikwidować. Niestety zakończyło się to zupełną porażką. Więc jak już mówiłem, to była właściwie twierdza nie do odbicia, i tam podziemie też szybko zorientowało się, że ciężko jest cokolwiek zrobić. Właśnie jedyna szansa, jaka była, to ten konwój, o ile dana osoba była konwojowana w tę czy w drugą stronę, z Pawiaka na Szucha, czy z Szucha na Pawiaka. Były też oczywiście, każdy myślał o ucieczce, to ten Reński też wspomina, ale bardzo, bardzo, bardzo trudno było to zrobić. Właściwie oprócz tego samego początku i oprócz tego samego końca, to te ucieczki były albo sporadyczne, albo nawet od nich nie wiemy, bo były zakończone porażką po prostu. Właśnie tych, o których wiemy, były zakończone właściwie porażką. Oprócz paru dosłownie przypadków właśnie z samego początku i z samego końca, gdzie dopiero ten system na początku się tworzył, prawda, na końcu już się trochę rozpadał, tak więc wtedy były jakieś możliwości. Wcześniej to tutaj Niemcy mocno, to naprawdę bardzo mocno pilnowali.
Historia, jak to się stało, że budynek zachował się przez okres Powstania Warszawskiego?
Długo, bardzo długo. Po pierwsze, tutaj powstańcy mieli bardzo małe osiągnięcia. Trochę rzeczywiście udało się
na pierwszych dniach. To jest też część Śródmieścia, przepraszam, że panu profesorowi w słowo wchodzę, ale jak państwo przejdą na przykład fragmentami ulicy Lwowskiej pomiędzy Politechniką a Koszykową, to też duże partie budynków, kamienic się zachowały i znaczna część poznańskiej, ale z tego też powodu, że tam mieszkali po prostu Niemcy i to były miejsca bronione.
Otóż to jest odpowiedź na to pytanie główna. I po Powstaniu Warszawskim tam jeszcze te urzędy działały zresztą. I też w czasie Powstania Warszawskiego i tuż po tym to się stało kolejne też miejsce takie, no, katowni, gdzie rzeczywiście rozstrzeliwano mnóstwo Polaków. W samym Szucha 25 akurat tych miejsc rozstrzeliwań nie było, ale po podwórkach pobliskich, no to naprawdę setki osób, tysiące, gdzie to w tysiące. Dość powiedzieć, że w całej tej dzielnicy policyjnej, której, jak mówiłem, centrum było Aleja Szucha, po wojnie zebrano bodaj 2 tony prochów ludzkich. No to pokazuje skalę zjawiska. Natomiast tam rzeczywiście Niemcy do dłuższego czasu też funkcjonowali po prostu i oni się ewakuowali właściwie już jak blisko był front, tak więc jakby w ostatnim już momencie, jak Niemcy opuszczali Warszawę, tak więc po prostu już nie starczyło czasu, żeby również tą dzielnicę zniszczyć i dlatego szybko przejęły ją też władze komunistyczne, no bo to była jeden z nielicznych regionów oprócz Pragi, prawda, gdzie zniszczenia były rzeczywiście dość małe i można było szybko w miarę te instytucje państwowe już nowego ustroju implementować.
Ja tylko na marginesie dodam, jeśli pan profesor pozwoli. Na ulicy Strzeleckiej jest Izba Pamięci, dzięki też Instytutowi Pamięci Narodowej.
Zapraszamy do zwiedzania. Jest otwarta wystawa, za darmo można wejść, zobaczyć autentyczne cele. Tam się mieści Urząd Bezpieczeństwa, pierwsze siedziby, prawda, aparatu represji, można powiedzieć, Ludowej Rzeczypospolitej, Ludowej Polski. To jest właśnie Izba Pamięci Strzelecka 8. Jak mówię, każdy za darmo może wejść. Serdecznie zapraszamy państwa.
I to a propos miejsc tych, gdzie już przechodzą władze komunistyczne. No dobrze, co się dzieje po wojnie i dlaczego z tego miejsca nie uczyniono, nie wiem, dużego muzeum, na przykład Męczeństwa Narodu Polskiego?
bo stało się to filią Muzeum Czynu Rewolucyjnego, że tak powiem. No, teraz w tym momencie znowu jakoś jest to, uciekła mi ta nazwa, ale było takie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego bodajże, to tak się nazywało. I tego częścią, a tuż w latach 60. zresztą za Gomułki, nie to, że takiego stalinizmu, stało się właśnie mauzoleum, prawda, walki męczeństwa narodu polskiego, te nazwy były różne. Znaczy to nie jest tak, że nie robiono tam nic, prawda, w tej Alei Szucha. Pamiętajmy, że władze komunistyczne po 45 roku, chcąc legitymizować swoją właśnie tutaj pozycję, czy swoją rolę, no, starały się bardzo mocno podkreślać te zbrodnie hitlerowskie, jak wtedy mówiono, bo takiego terminu używano. I rzeczywiście powstała Główna Komisja Ścigania Zbrodni Hitlerowskich przeciwko Narodowi Polskiemu. Prawda? No, starali się taki ruch wykonać, żeby tutaj pokazać, jak ci naziści byli źli. No, w perspektywie, w kontraście, że my przecież byliśmy zawsze dobrzy. Prawda? Tak więc te elementy upamiętniania katowni na Szucha były podejmowane. Były podejmowane od samego początku społecznie, przez ludzi, przez rodziny po prostu, które jeszcze wiosną 45 roku już tam na krótki czas to NKWD bodajże, czy jakieś inne jednostki sowieckie przechwyciły ten budynek, w ramach po prostu tak front się przesuwał, ale tam już ludzie gdzieś tych NKWD-istów przekupywali, wchodzili do tych podziemi, widzieli co tam się dzieje, znicze były stawiane przed budynkiem, jest takie społeczne upamiętnienie tego miejsca, rozpoczyna się już wtedy. Komuniści też próbują coś robić. Mówiąc już w bardzo skrócie, miasto, prawda, Warszawa, tam samorząd, powiedzmy, oczywiście to się inaczej wtedy nazywało, tam pewne inicjatywy zaczął podejmować. I rzeczywiście pierwsza taka wystawa, która gdzieś tam się zaczyna tworzyć, to jest 47 rok, w 52 roku to mauzoleum powstaje, ale co ciekawe, tam zupełnie zakrywano, podkrywano inskrypcje, na przykład w tych celach, gdzie tam ludzie więzieni coś opisywali, ale zakrywano na przykład jakiekolwiek odniesienia do Armii Krajowej. Zakrywano odniesienia do religii, prawda? Krzyże tam wyryte przez ludzi zasłaniano. Tak, jak już mówiłem, już później włączono to całe
mauzoleum. To jest też pokazane w książce, proszę Państwa, i rzeczywiście zastanawiało mnie, dlaczego to jest tak teraz. To wszystko jest jasne.
Tak. I jak już mówiłem, w końcu włączono to mauzoleum do tego Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego. No, tak mniej więcej tak to się nazywało. Czyli cały czas było to próba podpięcia się jak gdyby pod to cierpienie ludzi tak naprawdę. Prawda? No bo władze tutaj nie chodziło tylko o to, żeby upamiętnić zbrodnie nazistowskie, ale żeby jakby pokazać, że tylko oni właśnie te zbrodnie pokonywali i że tak naprawdę to oni tutaj prześladowali, byli zbrodniczy w stosunku do nas, do komunistów, prawda? I tutaj my byliśmy tak naprawdę ofiarami. Dość też takie przejmujące jest to, że przecież często ci AK-owcy, i są takie przykłady, no, konkretnych osób, którzy byli przesłuchiwani z całą okrucieństwem na Alei Szucha, prawda, na przykład za jakąś działalność właśnie AK-owską, torturowani, bici, prawda, maltretowani. Oni oczywiście raz, że nie są później upamiętnieni w tym mauzoleum, prawda, komunistycznym, powiedzmy, przy Alei Szucha, bo tam mają być upamiętniani tylko komuniści albo przynajmniej zwykli Polacy, na pewno nie AK-owcy żadni, którzy są przecież zaplutymi karłami reakcji, jak wtedy mówiono. Ale często ci sami AK-owcy są torturowani i więzieni przez te więzienia stalinowskie po prostu, czyli nie trafiają do podobnych miejsc, jakim była katownia przy Szucha, tylko już komunistycznych, a nie nazistowskich. I są przykłady takich ludzi. No to, co doskonale pokazuje, że to upamiętnianie Szucha, prawda, w czasach komunistycznych, chociaż instytucjonalnie rzeczywiście było, coś robiono, są tam jakieś ekspozycje, są wystawy, no nie można powiedzieć, że nic nie robiono, ale jest to jednak zanurzone w tym kontekście no, kolejnego państwa, prawda, które tutaj się narzuca z zewnątrz, prawda, i presjonuje obywateli za to, że nie są mu posłuszni, prawda, już oczywiście upraszczam, tutaj to trywializuję, ale no, chodzi mi o to pokazanie, że to upamiętnianie w czasach komunistycznych, ono było po prostu w pewnym kontekście robione i to kontekst jest też no, dramatyczny, to jest gwałt na pamięci często po prostu tych ludzi, którzy byli przesłuchiwani, prześladowani przy Alei Szucha. No dzisiaj na szczęście jest już inaczej i myślę, że to upamiętnianie jest w tym kontekście takim, jakim powinno być. Po prostu pokazujemy martyrologię narodu polskiego na przykładzie prawda, Alei Szucha. No i tak to chyba powinno być.
Ja tylko zobrazuję to, co pan profesor mówił. Zachowały się te inskrypcje. Są do zobaczenia w albumie. W albumie. W książce. Panie profesorze, ostatnia kwestia, bo może ktoś chce jakieś pytanie zadać, a czas nas goni i nagli. Kiedy zapada decyzja, że to będzie budynek Ministerstwa Spraw Zagranicznych?
Znaczy to jest cały kompleks, bo mamy Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a zaraz obok mamy Ministerstwo Edukacji i Nauki, teraz tak to się nazywa. No to, to jest w momencie transformacji, przepraszam, co ja mówię, to jest zmiana nazwy na jakby powrót do tego okresu międzywojennego. Natomiast bardzo szybko to zostało przejęte przez Ministerstwo Edukacji, już po wojnie, po tym jak komuniści instalują władzę komunistyczną, to ministerstwo, już teraz nie pamiętam dokładnie w którym miesiącu, to prawda, ale bardzo szybko to zostało przejęte. No po prostu akurat z rozdzielnika, można powiedzieć, to przypadło temu ministerstwu. To nie było jakieś może wielkie tutaj myślenie. Oczywiście nawiązywano do tego, że przed wojną było tutaj to Ministerstwo Edukacji. A pamiętajmy, że władze na początku komunistyczne, takie piórka trochę różowe, a nie czerwone się stroiły, prawda, i jakby też pokazywały, że one tutaj nic nowego tak naprawdę nie chcą tworzyć zupełnie od początku, że pokazują, że jednak tutaj pewne rzeczy są trwałe. I to ministerstwo jakby trochę przejęło po prostu tą schedę po okresie międzywojennym. Skoro wtedy działało to Ministerstwo Oświecenia Publicznego i Wyznania Religijnych, no tutaj teraz stwórzmy tego ministerstwo, ale właśnie, już nie żadnego oświecenia publicznego i wyznania religijnych, tylko edukacji. No, już żadnych tutaj oświeceń ani religii nie będzie, to będzie już ta edukacja socjalistyczna, demokratyczna, jeszcze wtedy o komunistycznej nikt nie mówi. Tak więc stosunkowo szybko, jak mówisz, do końca nie pamiętam, w którym to dokładnie było momencie, to w albumie chyba jest opisane, ale bardzo szybko po wojnie komuniści jakby wpisali się, powiedzmy, w tą tradycję, jakkolwiek by to nie zabrzmiało dziwnie. I to ministerstwo tam się mieściło, ale cała ta dzielnica, zobaczmy, że niedaleko mamy Koszykową na przykład. Tam z kolei siedzibę miał Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie, od którego wyszliśmy. Niedaleko jest, no trochę dalej jest Rakowiecka, okej. Ale powiedzmy, że tam też te miejsca przy tej dawnej Strasse der Polizei, dzielnicy policyjnej, też są przejmowane przez po prostu elementy aparatu represji. Co więcej, może ostatnie słowo powiem, że musimy kończyć. Tam też była...
Ministerstwo Sprawiedliwości obecne.
Tak, ale co więcej, tam było przedstawicielstwo handlowe ZSRR, też miało swoją siedzibę niedaleko przy Szucha, oraz była jedna z posesji należąca do ambasady radzieckiej, prawda, sowieckiej. Więc też mamy pewną ciągłość taką instytucjonalną, mówiąc brzydko, no bo to były właśnie trochę instytucje państwowe sanacyjne, nazistowskie, później też komunistyczne, nawet w wymiarze sowieckim.
Zachęcam Państwa, pięknie wydana książka, edytorsko, naprawdę the best. Zachęcam Państwa do kupienia.
Bardzo dziękuję.